pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Prawie 12 minut po godzinie 18. Tomasz Klinger, witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś w audycji Pomoże Polska Europa bardzo ważny temat, bo porozmawiamy o pożarach i to tych, które w ostatnich dniach towarzyszą w lasach naszego regionu, ale nie tylko, w całej Polsce. Blisko 4000 pożarów w polskich lasach od początku roku. Do zagrożeń doszło zarówno na terenach prywatnych, jak i państwowych. To o 1500 razy więcej pożarów niż w analogicznym czasie roku ubiegłego. Taki komunikat przekazało wczoraj Ministerstwo Klimatu i Środowiska. A dziś zakończył pracę sztab działający na poziomie strategicznym w powiecie wołomińskim, gdzie 28 maja wybuchł bardzo poważny pożar. Jego rozmiary były już po kilku godzinach bardzo rozległe. Poinformowała o tym Państwowa Straż Pożarna, że podczas akcji gaśniczej uczestniczyło 1200 strażaków, a w sumie spłonęło 300 hektarów powierzchni leśnej. Tymczasem w Parku Narodowym Bory Tucholskie w połowie maja ogień pojawił się z powodu niedogaszonego ogniska nielegalnie rozpalonego w ostoi zwierząt. Tak ustalili funkcjonariusze policji. W sumie zniszczą one 4 hektary powierzchni leśnej. To nie był jedyny tego typu przypadek w Polsce. Mamy ich coraz więcej. Jak wiemy, pożary w lasach to bardzo poważne zagrożenie. Obecnie stoimy na progu sezonu letniego. Jak wyglądają zabezpieczenia ze strony leśników, a także działania służb? Co robić w przypadku poważnych zagrożeń? No i co najważniejsze, jak edukować społeczeństwo i jak działają w tym zakresie także we współpracy z leśnikami i innymi służbami polscy strażacy. O tym wszystkim w dzisiejszej audycji, a moimi Państwa gośćmi są starszy brygadier Tomasz Banach, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a także Mikołaj Grabowski, rzecznik nadleśnictwa Kolbudy. Dzień dobry panowie, witam serdecznie.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. Panowie, no właśnie, jest pytanie, stoimy na progu sezonu letniego. Może pierwsze pytanie do Lasów Państwowych, przedstawiciela Lasów Państwowych. Co robić, jak ostrzegać, żeby nie dochodziło do tego typu zagrożeń pożarowych? Bo jak się okazuje, według starego porzekadła, las rośnie bardzo długo, ale płonie bardzo szybko i to niestety bardzo często za sprawą naszej nieroztropności.
Tak, niestety ta zasada się sprawdza.
Mikołaj Grabowski.
I trzeba powiedzieć sobie szczerze, najlepszym gwarantem, najlepszym sposobem, żeby tym pożarom zapobiegać, jest po prostu odpowiedzialne korzystanie z lasu. W lasach funkcjonuje zakaz używania otwartego ognia na terenie leśnym oraz w promieniu 100 metrów od granicy lasu. I ten zakaz nie wziął się znikąd, to jest realna ochrona przed zagrożeniem. Mówiąc o otwartym ogniu, mówimy oczywiście o ogniskach, o grillach, ale też o takich bardziej prozaicznych rzeczach, typu na przykład niedopałek papierosa, nieopatrznie rzucony gdzieś na ściółkę, który może po prostu wzniecić gigantyczny pożar.
To się okazuje, że czasami bardzo mała iskierka potrafi przejść w ogromnych rozmiarów pożar. Widzieliśmy to niedawno, kilka dni temu w powiecie mińskim i wołomińskim, bo tam ten tragiczny pożar lasu się zazębiał. Jest z nami zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, starszy brygadier Tomasz Banach. Panie komendancie, co robić w pierwszych godzinach działania? Często niestety nie pomaga pogoda, bo kiedy pojawia się wiatr, no to wiemy już, że ta akcja nie będzie łatwa.
No na pewno wiatr nie sprzyja tutaj, jeśli chodzi o rozwój pożarów. No w pierwszej kolejności, jeżeli osoba zauważy zagrożenie pożar, no powinna niezwłocznie poinformować służby. Jeżeli jest to no, pracownik leśny do tej Lasów Państwowych, to oni mają też przeważnie podręczny sprzęt gaśniczy, jakiś sprzęt, który mogą zadziałać w tej pierwszej fazie, ponieważ to jest najbardziej istotne. A jeżeli to są osoby postronne, oczywiście nie próbujemy sami, bo to może być naprawdę niebezpieczne. Oddalamy się od miejsca, powiadamiamy służby, jeżeli mamy lokalizację, jesteśmy w stanie podać dokładną lokalizację na podstawie czy GPS-a, czy jakichś punktów orientacyjnych, oczywiście to wszystko przekazujemy. I już dalej Straż Pożarna tutaj we współpracy ze służbami leśnymi podejmują działania. I co jest istotne, właśnie ta pierwsza faza działań jest najbardziej istotna, najbardziej taka potrzebna, gdyż w tym okresie, jeżeli uda się złapać i ograniczyć rozprzestrzenianie się tego pożaru, to już jest ogromny sukces, ale właśnie pogoda, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, silny wiatr, suchość ściółki, jest to bardzo niesprzyjające.
Do technologii, która pomaga w lokalizacji pożarów, szczególnie leśnikom, do wież obserwacyjnych, monitoringów, kamer, czujników, za chwileczkę wrócimy, powiemy o tym zapewne w naszej audycji, ale ja chcę zapytać, jakie rejony Pomorza są najbardziej zagrożone w tym sezonie letnim? Mikołaj Grabowski.
No przede wszystkim, jeżeli myślimy o zagrożeniu pożarowym, to na pewno tereny takie porośnięte typowo sosną, gdzie są monokultury sosnowe w uproszczeniu, tak? Czyli te nadleśnictwa w zachodniej części naszej dyrekcji, czyli Lipusz, Kościerzyna, te okolice, gdzie mamy siedliska borowe, które po prostu naturalnie są suche. Sosna ich nie porasta dlatego, że leśnicy ją tam posadzili, tylko dlatego, że po prostu inne gatunki sobie na tak ubogich siedliskach nie radzą. To te tereny są bardziej narażone, natomiast ciężko tutaj powiedzieć, że na przykład, nie wiem, Kościerzyna jest narażona, a Kolbudy nie są. Bo tak naprawdę suszę mamy w całym kraju. Ta zmiana klimatyczna, która skutkuje suszą, no z roku na rok niestety postępuje. Codziennie jest kontrolowana ściółka o godzinie 10:14, jest wyznaczane ryzyko pożarowe i tak naprawdę, no niestety, ale od początku tego roku, ze względu na brak opadów, właśnie na te wiatry, na wysokie temperatury już teraz w maju, ta susza jest i ona potęguje to ryzyko w każdym lesie, nie tylko w borach.
Kiedy przychodzi ten moment, panie Mikołaju, kiedy no, niestety, ale nadleśnictwo musi podjąć decyzję o zakazie wstępu do lasu, bo takie decyzje są często podejmowane, szczególnie latem.
Mhm. W kontekście zagrożenia pożarowego, jeżeli przez 5 dni ta wilgotność ściółki utrzymuje się poniżej 10%, to nadleśniczy ma obowiązek, podkreślmy to, wprowadzić zakaz wstępu do lasu. No tak, i to jest ten moment, w którym nadleśnictwo wprowadza obligatoryjnie, natomiast te zakazy oczywiście mogą też zostać wprowadzone w innych przypadkach. No warto monitorować, jeżeli wybieramy się do lasu na weekend, na spacer, cokolwiek, wybieramy się do lasu, warto zerknąć, jak duże jest to zagrożenie, sprawdzić, czy w lokalnym nadleśnictwie w tym momencie na przykład takiego zakazu wstępu nie ma, bo to też zawsze na stronie internetowej nadleśnictwa najlepiej po prostu to zweryfikować.
Panie komendancie, jakie siły i środki angażują strażacy do tego typu zagrożeń? Bo często okazuje się, że na miejscu pracuje 5 zastępów, za chwileczkę jest 10, 20, a mówimy już po kilku godzinach o 60 zastępach. Jakie to są działania podejmowane, kiedy już no, regionalnie brakuje czasami rąk do pracy?
No tak, my staramy się racjonalnie tutaj dysponować siły i środki, ale jeśli chodzi o pożar lasu, mamy to świadomość, że może się to rozprzestrzeniać bardzo szybko, więc istotne jest to, żeby w pierwszej fazie wysłać jak najwięcej siły i środków, ale no, praktyka pokazuje, że każdy dyspozytor czy dyżurny, który dysponuje, bądź dowódca, który przyjedzie na pierwszy na miejsce akcji, chce mieć komfort tego działania i te siły i środki, czyli ilość jednostek zastępów jest znaczna. Oczywiście zaraz z rozwojem pożaru musimy budować sobie zaplecze, czyli jakieś prądy okrążające, to źródło ognia, ten front, dostęp do wody, punkt przyjęcia siły środków, to już są takie założenia taktyczne i tutaj naprawdę jest duże zaangażowanie jednostek zarówno Państwowej Straży Pożarnej i tutaj też wielki ukłon do Ochotniczej Straży Pożarnych, które nas bardzo wspomagają w tych działaniach, bo przeważnie na tych obszarach właśnie leśnych, to nie są to aglomeracje miejskie, więc te jednostki OSP również przybywają nam tutaj na pomoc i tutaj mówię, te działania nasze, ta cała taktyka działań gaśniczych jest naprawdę dosyć skomplikowana, każdy pożar jest inny, wiatr nam nie sprzyja, ale też ostatnio coraz więcej, tu właśnie Państwo mogą zauważyć, że pojawia się statków powietrznych, czy to są właśnie dromadery, czy śmigłowce, które nam pomagają, jest to bardzo istotne i jeżeli pożar jest prognoza, że będzie się rozprzestrzeniał, dowódca w pierwszej fazie jak najszybciej powinien podjąć decyzję we współpracy oczywiście z lasami państwowymi, które mają takie porozumienia, umowy z pilotami tych samolotów, żeby takie samoloty brały udział jak najszybciej w działaniach. Jest to naprawdę bardzo ważne.
A ja tylko dodam, że taki samolot 2,5 tysiąca litrów wody może jednorazowo upuścić w okolicach centrum pożaru, lasu lub tam, gdzie wymaga tego dana sytuacja. Panie komendancie, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Ja wiem, że być może koszty tego typu akcji i tego typu przedsięwzięć nie są policzalne, ale one są prawdopodobnie przeogromne.
Tak, oczywiście. No tutaj mówię, dobrze pan redaktor stwierdził, że my tego nie liczymy, nie wykazujemy. Oczywiście później w analizach naszych gdzieś tam jest to brane pod uwagę, ale te siły i środki są naprawdę ogromne, czy to zaangażowanie właśnie dromaderów, czy też Black Hawka, z którego też korzystamy, bądź śmigłowców lżejszych, Tu pan przytoczył 2,5 tysiąca litrów wody dromader, to jest maksymalna ilość, taki Black Hawk w tak zwanym Bambi Bucket, to jest ten taki worek, który śmigłowiec pobiera, czerpie wodę, nawet do 3000 litrów wody jest w stanie udźwignąć i taką ilość wody przetransportować. Są to ogromne koszty, oczywiście tutaj las też nie jest w sposób, nie jest w sposób wycenić, co możemy ochronić, bo często jest tak, że coś ulega zniszczeniu, ale ile my uratowaliśmy tego mienia, tej przyrody, lasu, to już nie jest do wycenienia. To już tylko może być wartość bezcenna, ta nasza przyroda.
To jest pytanie analityczne, ale widzimy ewidentny wzrost liczby pożarów w stosunku do roku ubiegłego. Tutaj resort klimatu i środowiska podaje, że jest ich o 1,5 tysiąca więcej w analogicznym okresie czasu do roku 2025. Z czego to wynika? Mikołaj Grabowski.
Tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy w tym roku pojawił się jakiś czynnik, który determinuje to, że tych pożarów jest więcej. Na pewno warunki atmosferyczne i ta susza w lesie, o której już mówiliśmy, nie pomaga. Natomiast tutaj niestety w gigantycznej większości przypadków jakby przyczyną powstania pożaru jest działalność człowieka. Dlatego jeszcze raz bardzo wyraźnie chciałbym podkreślić, korzystajmy z lasu wszyscy, on jest dla nas, ale korzystajmy z niego odpowiedzialnie, szczególnie uważajmy na bezpieczeństwo, zwłaszcza bezpieczeństwo pożarowe.
I pan komendant, pan Tomasz Banach, jak to wygląda w liczbach, jeśli chodzi o nasz region, o województwo pomorskie?
Tak, tu jeśli chodzi o województwo pomorskie od początku roku, bo tutaj taką statystykę mam przygotowaną, jeśli chodzi o pożary lasów, mamy ich 154 na terenie naszego województwa. Jest to pokaźna ilość, jeśli chodzi o 5 miesięcy, czyli załóżmy, że styczeń, luty, marzec nie, ale w tych ostatnich miesiącach tych pożarów było dużo, z tego 8 pożarów średnich, to wyznacznikiem jest, czyli obszar powyżej 1 hektara. Takich pożarów było 8 i mam też tutaj informacje na temat pożarów traw, nieużytków. To też jest, można powiedzieć, powiązane, połączone. To płynnie się przenika, oczywiście. I tych pożarów traw, nieużytków w tym do tego czasu, czy do dzisiaj mamy 632 takie zdarzenia. Więc to jest ogromna ilość tych zdarzeń. Oczywiście tutaj kolega Zasów powiedział, czynnik ludzki być może, ale jednak ta rozwaga jest bardzo potrzebna.
Jeszcze przed przerwą warto zapytać w tym kontekście rozwagi, jak edukować społeczeństwa. Wiem, że jest ogromne zaangażowanie Lasów Państwowych w edukację ekologiczną, również przeciwpożarową. Państwo robicie to już od najmłodszych lat, kiedy dzieci dowiadują się podczas leśnych wycieczek, jak dbać o bezpieczeństwo. No ale jak to wszystko przekłada się na późniejsze zachowania? To są pokolenia, które już jakby z tej edukacji leśnej korzystały znacznie wcześniej.
Tak, edukacja trwa oczywiście. Ona jest skierowana oczywiście do różnych grup wiekowych, tak? Nie tylko do dzieci. My te zajęcia prowadzimy również z młodzieżą, z osobami dorosłymi, również z seniorami, bo wszyscy korzystamy z tych lasów, tak? Taką tendencję bardzo pozytywną dostrzegłem, może akurat nie w kontekście pożarowym, ale w kontekście na przykład ilości śmieci, które są porzucane w lesie. Widać, że gdzieś tam ta edukacja, to informowanie, że tych śmieci w lesie nie wyrzucamy, daje efekty, bo z roku na rok ta ilość, którą sprzątamy z lasów, jest coraz mniejsza. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe z kolei, to oczywiście za każdym razem wspominamy. Ja to będę tutaj prawdopodobnie w tym programie jak mantrę powtarzał, żeby tego otwartego ognia nie używać. Natomiast niestety to chyba też nie do końca dociera, bo cały czas
ta fantazja
jesteśmy,
ponosi tych odwiedzających.
Tak, cały czas jednak jesteśmy świadkami, niestety, zwłaszcza teraz w sezonie letnim, zrobiło się ciepło, jest piękna pogoda, wiele osób rusza do lasu i
biwakuje,
rozpala grille, ogniska i to jest niestety realne zagrożenie dla wszystkich użytkowników lasu, ale też dla jego sąsiedztwa, tak?
Wobec tego jeszcze przed przerwą zapytam, jak działa ta prewencja? Wiemy, że jest straż leśna, to są strażnicy, mają też swoje uprawnienia. Jak tutaj w tym zakresie wystawiać upomnienia, ale też mandaty?
Tak, mamy Straż Leśną oczywiście. Straż Leśna też współpracuje z innymi jednostkami, między innymi z policją, ze strażami gminnymi w wybranych gminach i tak dalej. No i jeśli chodzi o to korzystanie z ognia, to są upomnienia, często są to mandaty, bo te sytuacje często są skrajnie po prostu niebezpieczne. Da się bardzo często po prostu pouczyć kogoś w lesie, wytłumaczyć, że jest niebezpiecznie i te osoby jakby przyznają się do błędu i faktycznie widać tą chęć poprawy. Natomiast czasami niestety, zwłaszcza jeżeli trafiamy w okolice weekendów, taki ferwor weekendowej imprezy nad jeziorem na przykład, to tam czasami pouczenia nie wystarczą i tym środkiem wychowawczym musi być grzywna. Takie sytuacje też się zdarzają.
Nim przejdziemy do dyskusji w drugiej części audycji, chcę zapytać, jak zapobiegać w taki sposób bardzo prosty, indywidualny pożarom. Na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę? Czy są jakieś zjawiska, które mogą nas w lesie zaniepokoić, czy też zachowania współlokatorów tego lasu? Oczywiście mówimy tu o czynniku ludzkim, o ludziach. Kiedy powinniśmy zawiadomić służbę? Mikołaj Grabowski.
Generalnie tak. Przede wszystkim powinniśmy zawiadomić służby, jeżeli w lesie widzimy dym. Ale w ogóle, jeśli chodzi o ten cały system zapobiegania pożarom, to też możemy podzielić na takie dwie części, na to, co my możemy robić jako ludzie, jako użytkownicy lasu i na działalność służb. I może na razie skupmy się na tej pierwszej części, bo tutaj tak naprawdę najlepszym czynnikiem, który może pomóc wykryć pożar na czas, jest człowiek, który jest w terenie, który jest, nie wiem, na spacerze, na rowerze, widzi, że coś się
trochę
dzieje.
Trochę intuicji.
Tak jest, trochę intuicji. Widzimy, że coś się dzieje, że jest dym, że ktoś pali ognisko w jakimś niedozwolonym miejscu, tak? Dzwonimy, 112, zgłaszamy, że jest taka sytuacja. Jeżeli widzimy, że ktoś podejrzanie się kręci i tam, nie wiem, krzesa ogień pod krzakami, no to też reagujemy na takie rzeczy, zgłaszamy na numer alarmowy. Może to nie być przejaw złej woli, ale jak to mówią, lepiej dmuchać na zimne, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich.
No właśnie, panie komendancie, a jak wyglądają w tym zakresie nowe technologie? Wspomnieliśmy o technologiach, które pomagają leśnikom, ale mamy też technologie, które mogą szkodzić. Mogą być to na przykład chociażby bezzałogowe statki, małe, powietrzne, drony, które mogą stanowić zagrożenie w lasach.
No też tak może być. Tutaj, no trzeba właśnie tutaj pan z lasów przekazał oczywiście ten zdrowy rozsądek, ta ludzka, zwykła ludzka czujność i taka rozwaga. Tak samo jeżeli jakimiś kładami ktoś też jeździ, jakieś tam gorące wydechy, jak to się mówi, gorąca głowa plus gorący wydech, no równa się nieszczęście, tak to możemy skwitować. Więc takie sytuacje mogą się pojawić, bo no drony same z siebie no nie stwarzają jakiegoś zagrożenia, jeżeli nie przenoszą oczywiście jakichś tam niebezpiecznych,
łatwopalnych substancji
typu jakiś tam sabotaż bądź umyślne spowodowanie tego pożaru. Także sam dron sam w sobie nie stanowi zagrożenia, a w przypadku, już mówimy o działaniach też gaśnicze, tylko nawiążę, to już w dzisiejszych czasach drony nam pomagają zlokalizować obszar, na którym ten pożar powstaje, więc takie technologie my również stosujemy i wykorzystujemy.
Czyli in plus dla strażaków, Mikołaj Grabowski. No, zapewne nie wszystkie drogi w lasach są dostępne dla przeciętnego Kowalskiego.
Tak jest, o tym warto wspomnieć. Drogi w lasach generalnie, co do zasady, obowiązuje zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi, pojazdami silnikowymi do lasu. Wyjątkiem są drogi, które są udostępnione do ruchu publicznego. I teraz ważna rzecz. Jeżeli mamy drogę leśną i nie ma na niej szlabanu, nie ma tablicy z zakazem wjazdu, ale nie ma też tablicy, która informuje, że to jest droga udostępniona do ruchu publicznego, to jest ona objęta zakazem wjazdu. Czyli zasada jest taka, że jeżeli drogi są udostępnione i można się po nich poruszać, to stoi tam informacja, że tą drogą wolno się poruszać. Jeżeli takiej informacji nie ma, to ta droga leśna jest objęta zakazem wjazdu. I tutaj niestety to, o czym pan komendant wspomniał, te pojazdy typu kłady, krosy, które poruszają się po lesie, niestety nie poruszają się tylko drogami. I czasami taka iskra właśnie z układu wydechowego, czy nagrzany element takiego pojazdu, który się pojawi gdzieś w środku drzewostanu, z dala od drogi, może być bardzo niebezpieczna, bo zanim ten pożar rzeczywiście zauważymy, to on już zdąży się tam porządnie rozpalić, a oprócz tego, no wiadomo, im bliżej taki pożar wybucha dróg, tym łatwiej straży pożarnej jest dojechać i po prostu go tam w zarodku zdusić. Im głębiej w lesie on nam się pojawi, tym cała akcja gaśnicza jest no, znacznie cięższa.
No właśnie, panowie, technologia i pomaga, i szkodzi. Skupmy się na tym, że pomaga, czyli państwo macie w dyspozycji maszty obserwacyjne z dużą liczbą kamer, które no, obserwują teren czasami w promieniu 20 kilku kilometrów. One zazębiają się z sąsiednim leśnictwem, nad leśnictwem, więc ten teren jest ściśle monitorowany. Do tego dochodzą fotobuławki, które świetnie sprawdziły się w przypadku podrzucania śmieci. No, nie każdy wie, gdzie ona jest zlokalizowana, bo to jest bardzo trudne, ale wiedzą to leśnicy. Jak reagować w sytuacji, kiedy ten sprzęt przekazuje swoisty marker do centrali i mówi, coś niebezpiecznego dzieje się w tym miejscu?
Jak o fotopułapkach, to może z przymrużeniem oka tak powiem, że dobrze, że nie każdy wie, gdzie one się znajdują. Wręcz jest to pożądane, bo dzięki dzięki temu one spełniają swoją rolę. Natomiast jeśli chodzi o dostrzeganie przeciwpożarowe, to w Polsce tak, mamy ich ponad 700 i w tym momencie to są urządzenia, które, tak jak pan powiedział, no, są na nich zainstalowane kamery, które obejmują swoim zasięgiem bardzo duży obszar, często zazębiają się między nadleśnictwami, tak? Czyli my oprócz swojego terenu widzimy sąsiadów, sąsiedzi widzą nas, to po prostu zwiększa wykrywalność tych pożarów. Oprócz tego te urządzenia już teraz przeważnie mają funkcję automatycznego wykrywania dymu. I wtedy, jeżeli taki dym się pojawi, jeżeli takie zjawisko zostanie wykryte, informacja od razu biegnie do nas, jest kontakt ze służbami, ze strażą pożarną, no i rozpoczynamy akcję w terenie.
I tu bardzo ważna informacja, jak polscy strażacy współpracują z leśnikami, ponieważ wiemy, że współpracujecie z ochotnikami ze straży pożarnej. To jest bardzo rozbudowana formacja na terenie całego kraju, wyposażona w coraz lepszy sprzęt. No właśnie, to oni bardzo często, znając topografię lokalną, docierają do miejsca pożaru. Jak ta współpraca na linii ochotnicza straż pożarna, państwowa straż pożarna, a także leśnicy wygląda?
No jest to bardzo to szeroki zakres tej współpracy i bez tej współpracy no, nie możemy działać w takiej formie, jakiej byśmy chcieli. Tutaj topografia i znajomość obszarów leśnych, jeśli chodzi o służby leśne, to jest naprawdę wzorowa. I powiem szczerze, że strażacy, którzy przyjeżdżają na miejsce, no, bazują na informacjach, które tutaj od służb leśnych dostają, czyli w którym miejscu jechać, co się dzieje, czy jest tam podjazd, czy droga jest drożna, czy tu na przykład w tym momencie może trwać jakaś wycinka, może być jakieś akurat, mogą być jakieś wywroty na tej drodze. To są informacje bardzo, bardzo istotne. No bo sam kierowca, sam strażak często no, nie jest w stanie określić dokładnego miejsca czy lokalizacji, więc ta współpraca ze służbami leśnymi, ze strażą leśną jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i tutaj no, ona musi być i my pracujemy nad tym, żeby była jak najlepsza, a tak jak pan stwierdził, często druhowie ochotniczych straży pożarnych mieszkają w okolicy i też tą jakby topografię czy ten las znają. I też czasami mają wiele możliwości, żeby ułatwić, podpowiedzieć, ale my musimy też, powiedzmy, pilnować, żeby zadbać o to, żeby te działania były w rozsądnej odległości, więc też nie można podjechać za blisko. Trzeba wypracować pewną taktykę, pewną strategię w zależności od rozwoju tego pożaru i tutaj często posiłkujemy się oczywiście rozwijaniem linii gaśniczych, czy gaszeniem już typowego pożaru lasu, ale też mamy takie grupy, pewnie też pan radny chciał do tego nawiązać, które potrafią gasić, czyli są wyspecjalizowane, tak można powiedzieć, w pożarach na terenach niezurbanizowanych, czyli grupa strażaków, kilkunastu strażaków udaje się już bez tego samochodu, ze sprzętem lekkim, czy to gaśniczym, czy to też łopaty, szpadle w teren i tam wykonują już takie specjalistyczne działania.
A ja dodam tylko, że Lasy Państwowe dbają też o to, aby wody w lasach, no może wydawałoby się to dziwne, zatrzymywać, to nie tylko zbiorniki retencyjne, ale te także służące w celach przeciwpożarowych. To ogromne koszty ze strony Lasów Państwowych ponoszone każdego roku. No właśnie, jak to wygląda? Trzeba to zbudować w odpowiednich miejscach.
Tak. No jeśli chodzi o koszty, Mikołaj Grabowski, no to jest około 157 milionów złotych rocznie Lasy Państwowe wydają na te zadania przeciwpożarowe. I ta infrastruktura przeciwpożarowa to są punkty czerpania wody, o których pan wspomniał, to są dojazdy pożarowe, to są właśnie te dostrzegalnie, o których przed chwilą mówiliśmy. Tutaj też warto jeszcze chyba dodać, że my leśnicy korzystamy z czegoś takiego jak leśna mapa numeryczna. To jest element naszego systemu informatycznego, gdzie mamy naprawdę bardzo dobrze zmapowane lasy. Tak naprawdę my co 10 lat prowadząc prace urządzeniowe, specjaliści, taksatorzy, którzy te prace urządzeniowe wykonują, przygotowują plany urządzenia lasu, oni też przygotowują mapy, bardzo dokładne mapy. My się tym szczycimy, bo można powiedzieć, że 1/3 kraju jest dokładnie skartowana, a co w tych mapach jest bardzo ważne, to to, że tam jest też cała ta infrastruktura przeciwpożarowa naniesiona, więc jeżeli coś się dzieje, to my nie tylko dzięki takiej znajomości terenu wynikającej z tego, że w nim pracujemy, możemy ze strażą pożarną skutecznie współpracować, ale też mamy ten widok, nazwijmy to w cudzysłowie, z lotu ptaka po prostu na mapę, gdzie widzimy, jak ta infrastruktura wygląda, jesteśmy w stanie skutecznie pokierować te jedno. Tutaj nie bez znaczenia pozostają też manewry, które co roku leśnicy ze strażą pożarną przynajmniej raz w roku
niezwykle ważne działają.
Tak jest. My po prostu trenujemy różne scenariusze, przeważnie trudne scenariusze, takie, gdzie trzeba ciągnąć jakieś bardzo długie magistrale wodne, takie, gdzie trzeba się gdzieś przedostać przez jakiś teren niedostępny, nie wiem, jakieś przewalone drzewa na drodze, tego typu rzeczy. I to wszystko jest po to, że w sytuacji, kiedy przychodzi ta godzina próby, my ze strażą jesteśmy w stanie po prostu skutecznie przeprowadzić tą akcję gaśniczą.
Panie komendancie, wobec tych zagrożeń, o których dzisiaj rozmawiamy w audycji, jak wobec wobec tego prowadzić dochodzenie w sprawie pożaru. To niezwykle trudne zadanie, ale doświadczenie też sprawia, że państwo biegli z zakresu pożarnictwa, no, czasami istnieją przesłanki do tego, że jest to na przykład podpalenie. Jak działać w tym zakresie?
Jeśli chodzi o działanie Państwowej Straży Pożarnej, no to my się skupiamy na, na działaniach gaśniczych. I tutaj, jeśli chodzi o ustalenie przyczyn, to już takie...
Ale często to dzieje się na zasadzie współpracy.
To oczywiście biegły z zakresu pożarnictwa. Biegnie z zakresu pożarnictwa, współpracuje tutaj z policją, z prokuraturą. I jeśli chodzi o zebrane dowody, to się na ten temat potrafi wypowiedzieć, określić. Jak pan powiedział, no często jest ten czynnik ludzki i to tutaj, ale to musi być już na zasadzie takiej procedury, którą prowadzi policja i wtedy ten biegły pomaga w tym całym dochodzeniu.
Często ludzie zastanawiają się, no dobrze, spłonął las, widzimy takie ciemne drzewa, no i co dalej z tym wszystkim? Czy tam jest jeszcze coś do odzyskania?
No i znowu ten Mikołaj temat Grabowski. Szkód powstających w wyniku pożaru moglibyśmy w kilku aspektach rozpatrywać. No pierwszy, który przychodzi do głowy, no to są te szkody ekonomiczne, bo mamy jakąś tam równowartość tego, co spłonęło, tak?
Czyli mamy tę masę, która
tak, wartość,
nie nadaje się
wartość
już do
sprzedaży. Stanu, tej infrastruktury, bo często te pożary też mogą pochłonąć jakąś infrastrukturę na danym terenie, tak? No to można przeliczyć na pieniądze, ale to nie jest najważniejsze. Tak naprawdę te straty, które bolą najbardziej, to są straty przyrodnicze, no i nie daj Boże straty ludzkie, tak? Jeżeli mówimy o stratach przyrodniczych, to tutaj też myślę, że trzeba podkreślić, że pożar jako zjawisko naturalne, co do zasady, nie zawsze musi oznaczać, że to jest skrajnie złe. To każdy przypadek pożaru trzeba by rozpatrywać indywidualnie, określić, co spłonęło, no bo są różne cenne siedliska, chociażby roślin, zwierząt czy grzybów, które no niestety pożar zabiera bezpowrotnie i one, no to można zaliczyć bezdyskusyjnie jako straty. Natomiast są na przykład gatunki roślin chociażby, tak zwane pirofilne, czyli takie, które tego pożaru po prostu potrzebują do życia i one z tego naturalnego zjawiska pożaru korzystają. Dlatego mówię, tu każdy przypadek pod kątem przyrodniczym trzeba by rozpatrywać indywidualnie. No i na szczycie tej piramidy, no niestety są też straty ludzkie i tu możemy mówić o stratach takich, gdzie ktoś niestety w akcji gaśniczej czy w wyniku pożaru ponosi śmierć i tu takim niestety bardzo przykrym, niedawnym przykładem był pilot samolotu Dromadera, który zginął walcząc z żywiołem w nadleśnictwie Józefów. No ale też często to są straty w mieniu, nierzadko dorobek całego życia, tak? Bo jeżeli taki pożar lasu przeniesie nam się na zabudowę, a jesteśmy w Gdańsku, tereny wokół Gdańska bardzo dynamicznie się zabudowują. Bardzo dużo domów powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. No i niestety, jeżeli nam się ten drzewostan zajmie, jeżeli tam mamy taki już pożar idący faktycznie po drzewostanie, a nie gdzieś tam po ściółce, te temperatury są naprawdę bardzo wysokie i te domy stojące 8 metrów od granicy lasu, no niestety, jeżeli sam ogień nawet im bezpośrednio nie zagrozi, to te drzewa płonące, które mogą się na ten dom przewalić, przypominam, że dorosłe drzewa mogą mieć po 30, czasami więcej metrów, tak?
Tak jest.
Te
to
szkody
jest
tam są
90-letnie.
Dokładnie. I no niestety te szkody w mieniu, mówię, no często niestety dorobek tych ludzi również przypadają, także pożar, tak jak powiedziałem, w wielu aspektach te szkody możemy rozpatrywać, ale w każdym wypadku jest to katastrofa.
Tutaj specjaliści mówią, że no, najszybciej płonie sosna. Wiemy, żywica to jest drzewo, które jest bardzo podatne na pożary. Czy leśnicy podczas wieloletniego swojego doświadczenia biorą to pod uwagę, żeby to na przykład w planach urządzania lasu był na przykład bór mieszany? Czy to jest jakiś ratunek na przyszłość?
To niestety nie jest takie proste, bo jeśli chodzi o dobór składów gatunkowych, to on wynika bezpośrednio z tego, jakie siedlisko w danym miejscu panuje, czyli z tego, jaką mamy żyzność gleby, jakie jest uwilgotnienie, jakie są warunki i różne gatunki.
Nie wszystko będzie rosło w danym
miejscu.
Tak,
różne gatunki preferują różne warunki, dokładnie, dlatego te składy drzew, które się pojawiają w danym fragmencie lasu, my dobieramy do tego, jakie tam naturalnie gatunki powinny występować. Więc tak jak powiedziałem na początku naszego dzisiejszego spotkania, no na siedliskach bardzo ubogich, borowych, no tam spotkamy głównie sosnę, bo po prostu dużo więcej gatunków nam tam się nie pojawi, tak? Natomiast tutaj chociażby u nas w nadleśnictwie Kolbudy mamy dużo siedlisk żyznych, lasowych czy wręcz mgowych, bardzo wilgotnych, gdzie dominują gatunki liściaste, graby, dęby, lipy, buki, tego typu rzeczy. Także to wszystko wynika jakby z tego, co w tym miejscu naturalnie występuje.
No, jeśli jesteśmy przy tych bardzo niebezpiecznych zagrożeniach pożarowych, to chciałem zapytać o zróżnicowanie pożarów lasów w skali europejskiej. Jak wiemy, polscy strażacy wielokrotnie uczestniczyli w różnych akcjach gaśniczych w różnych rejonach świata.
Tak, no tutaj polscy strażacy naprawdę mieli okazję swoje doświadczenie wykorzystać. Szwecja, Grecja, także tam były naprawdę duże obszary zagrożone. Tutaj te moduły GFFF brały tam udział, ale też i samochody gaśnicze. Więc tutaj każdy kraj ma inną specyfikę. Drzewa, czy te oliwne, niższe, więcej pożarów, tych takich, można powiedzieć, drzewostanów, ale takich też podszytów. Najtrudniejszym pożarem jest oczywiście pożar całkowity drzew, czy pożar wierzchołkowy, który się rozprzestrzenia bardzo, bardzo intensywnie. Ale również są problemy, jeśli jest pożar torfu, to tutaj te zagrożenia są również bardzo istotne. Jak działamy, jak pan redaktor powiedział, na terenie całej Europy, mamy doświadczenie, działamy na terenie kraju, obyśmy jak najrzadziej wykorzystywali.
I oby tych pożarów tego lata w naszym regionie, a także całym kraju było jak najmniej. Ja przypomnę, że moim państwa gośćmi w dzisiejszej audycji byli starszy brygadier Tomasz Banach, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciel Nadleśnictwa Kolbuty Mikołaj Grabowski. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę.